Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold i zapraszam na naszą copiątkową audycję Szukając Słowa Bożego. I witam również na antenie naszego gościa, księdza doktora habilitowanego Marcina Kowalskiego, profesora z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, ojcze, pozdrawiam Państwa.
Witam serdecznie. Dodam, że ksiądz Marcin jest biblistą oczywiście, pracownikiem Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki w sekcji nauk biblijnych na Instytucie Nauk Teologicznych KULU, jak powiedziałem na początku. Księże profesorze, witam serdecznie i prosimy o wprowadzenie nas w tematykę najbliższej niedzieli.
Bardzo się cieszę, że możemy ten czas przygotowań do niedzieli spędzać wspólnie. Czeka nas kolejna niedziela wakacyjna, ale oczywiście od Słowa Bożego, ani od obecności Bożej, Jego miłości nie odpoczywamy, to byłby najgorszy z możliwych odpoczynków. Ta piękna 19 już niedziela w ciągu roku, zwykła niedziela, przedstawia nam i prezentuje niezwykłe słowo, w którym, jak czytamy w ogóle w kolekcie do mszy świętej, będziemy się modlili, żeby Bóg umocnił w naszych sercach ducha przybranych dzieci. Co to znaczy być przybranym dzieckiem Boga? Znaczy iść za Nim. Tak jak dziecko idzie za ojcem, tak jak trzyma go mocno za rękę, tak my chrześcijanie idziemy za naszym ojcem, idziemy za naszym Bogiem. I właściwie całą tę piękną niedzielę można potraktować jako zaproszenie do drogi. Drogi w bardzo różnych wymiarach, bo będziemy ją dzisiaj mieli opisaną w odniesieniu do historii Izraela, to będzie droga wyjścia z Egiptu, do historii Abrahama, droga próby, droga błogosławieństwa Bożego, no i wreszcie droga Mesjasza. Tutaj odwracają się troszkę perspektywy. Ewangelia będzie nam mówiła bardziej o drodze Boga w stosunku i do nas, niż o naszej drodze do Niego. Ale droga właśnie będzie nam towarzyszyła w trakcie naszych rozważań nad Ewangelią. Tak, kiedy podróżujemy, zapewne wielu z nas w wakacje, droga często pojawia się w naszych pięknych obrazach, czy to polskich, czy kiedy podróżujemy za granicą. Ja przyznam, że spędziłem ostatnio dwie noce na lotnisku. W trakcie podróży zdarzyło mi się stracić połączenie lotnicze. Raz, później drugi raz podróżowaliśmy w piękne miejsce na Maltę właśnie w środku nocy i nie mogłem nadziwić się wszystkim tym podróżnym, którzy przepływają przez lotniska w nocy właśnie. Ile wymagań, ile trudów kosztuje takie podróżowanie, które często zabieramy ze sobą całe rodziny. Pomyślałem sobie wówczas właśnie w nocy na lotniskach, obserwując ten przepływ, ogromne tłumy ludzi, jak dobrze byłoby, gdybyśmy także na to Boże wezwanie do podróżowania z Nim, do chodzenia Jego drogami, odpowiadali tak radosnym i tak skłonnym do poświęceń sercem, jak odpowiadamy na to nasze pragnienie podróżowania. A więc oby Pan w trakcie tego słuchania słowa wzbudził w nas pragnienie pójścia za Nim, podróżowania z Nim, chodzenia Jego drogami. O tym i do tego właśnie, o tym mówić będzie i do tego właśnie zapraszać będzie nas niedziela, 19 niedziela zwykła w ciągu roku.
Mamy więc już panoramę taką całościową tej najbliższej niedzieli liturgii słowa. Prośmy więc Ducha Świętego, aby nas prowadził w tym dzisiejszym rozważaniu.
Serca napełni miłością.
czytanie z Księgi Mądrości. Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych. Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci i już zaczęli śpiewać hymny przodków.
Usłyszeliśmy właśnie króciutkie pierwsze czytanie, które w istocie jest zaproszeniem do tego, żeby wędrować z Bogiem tak, jak wędrował Izrael w trakcie tej szczególnej nocy swojego wyjścia z Egiptu. Czytamy to wezwanie w Księdze Mądrości, bardzo szczególnej księdze, ponieważ jest bliska czasom Jezusa. To jedna z ostatnich ksiąg w kanonie Starego Testamentu, napisana w języku greckim, prawdopodobnie przez jakiegoś autora zhellenizowanego Żyda, który żył w Aleksandrii, ogromne miasto, w być może pierwszym wieku przed Chrystusem, końcówka, albo już nawet, jak mówią niektórzy, sugerują w czasach Jezusa. Ta księga to jedna wielka medytacja nad historią Izraela i nad historią człowieka. Właściwie tak można ją podzielić na dwie części. W pierwszej części mówi się o mądrości, która kieruje naszym życiem, po czym autor chwali ją w przepięknym hymnie. Po czym druga część, ta, którą czytamy właśnie w liturgii, rozdziały od 10 do 19, mówi o mądrości Bożej, która kieruje losem Izraela, która właściwie pisze tę historię Izraela. Ten kawałek, fragment z drugiej części czytamy dzisiaj. Nasz autor podejmuje temat wyjścia z Egiptu, opisuje Boga, który ocala sprawiedliwych, karze grzeszników, także proporcjonalnie do ich przestępstw. Bóg nawet poganom okazuje swoje miłosierdzie, zapraszając do nawrócenia, zapraszając do wspólnej drogi z Nim. No i wreszcie to nasze czytanie kończy się obrazem dzieci Bożych, właściwie cała druga część tej księgi kończy się obrazem dzieci Bożych przechodzących przez Morze Czerwone. Króciutki fragment opisuje Izraela, zanim jeszcze wejdzie w to Morze Czerwone, kiedy tej nocy Paschy czeka na wyjście razem ze swoim Bogiem. Jest taki piękny utwór w tradycji żydowskiej, Targum Jeruszalmi, który komentuje to wyjście Izraela z Egiptu, dzieląc całą historię narodu wybranego na cztery noce. Pierwsza noc to noc stworzenia, druga noc to noc Abrahama, trzecia noc to właśnie noc wyjścia z Egiptu, no i wreszcie noc Mesjasza, to ta czwarta. Jak zauważymy, trzy z tych nocy, wszystkie inne oprócz stworzenia, pojawią nam się w tej liturgii, w której Bóg zaprasza nas także do wędrowania razem z sobą. Więc noc, od której zaczynamy, noc, w której Izrael czeka na swoje wyjście, to jest noc Paschy. Oznajmiono wcześniej naszym ojcom tę noc, pisze autor Księgi Mądrości, żeby nabrali otuchy, wiedząc, jakim przysięgom zawierzyli, więc Twój lud oczekiwał wówczas ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. To jest noc Paschy, noc wyzwolenia z Egiptu, która rzeczywiście została wcześniej zapowiedziana ojcom. Usłyszał o niej Abraham, któremu Bóg zapowiedział tę noc w 15 rozdziale Księgi Rodzaju. Usłyszał, że jego potomkowie zawędrują do Egiptu, będą tam długo niewolnikami, ale potem Bóg wyprowadzi ich z wielką mocą. Z Abrahamowi, już Abrahamowi zapowiada się noc wyjścia, wspólną wędrówkę całego Izraela. Później znowu o tej nocy usłyszał jeszcze raz Mojżesz, kiedy ustanawiał rytuał Paschy. Bóg dokładnie poinstruował go o tym, co wydarzy się tej nocy, kiedy on będzie karał Egipt. Więc kiedy Izraelici w ukryciu ofiarowywali Paschę, jak opisuje to nasz autor Księgi Mądrości, kiedy drżeli także o swój los, być może wiedzieli tak naprawdę, co będzie się działo tej nocy, kiedy Bóg rzucał ostateczne wyzwanie Faraonowi i wszystkim bogom Egiptu i walczył o swój naród wybrany. Czym karałeś przeciwników, tym wsławiałeś nas powołanych, mówi autor Księgi Mądrości. Konkretnie chodzi tutaj o ostatnią plagę, o śmierć pierworodnych. Od tego zaczyna się cała historia Księgi Wyjścia i cierpienia Izraela. Widzimy dzieci hebrajskie wyrzucane przez Nil na brzeg, mordowane przez Faraona, ponieważ boi się o swoją władzę. Później próbuje powstrzymać pierworodnego Boga, czyli Izraela, od wyjścia i złożenia Bogu ofiary. A więc za tę śmierć zadawaną pierworodnym, za to, że Faraon powstrzymuje także pierworodnego Boga, czyli jego naród, Izraelitów, spotka ich śmierć pierworodnych. Bóg każe tym, czym człowiek grzeszy. To jest motyw przewodni także historii Księgi Mądrości, tej drugiej części historii Izraela w Księdze Mądrości. Potomkowie, czy pobożni potomkowie, składali w ukryciu ofiary, pisze dalej nasz autor, i ustanowili zgodnie boskie prawo, że te same prawa i niebezpieczeństwa podejmą święci i już zaczęli śpiewać hymny przodków. To bez wątpienia była wyjątkowa noc w historii Izraela. To była noc, w której rodził się Izrael. Z tej wędrówki zrodzi się nowa rzeczywistość, zrodzi się naród. Do tej pory mieliśmy historię Bożej rodziny, patriarchów. Do tej pory mieliśmy plemiona izraelskie, pokolenia, które żyją w, czy potomkowie patriarchów, które żyją w Egipcie. Doświadczenie wspólnej drogi i wspólnego wyjścia, wyzwolenia z Egiptu stworzy z nich naród. Równocześnie ta droga, która będzie dla nich tak ważna, że będą odwoływać się do tego cudu, do tej nocy wyjścia i wspólnej drogi z Bogiem przez stulecia, równocześnie ta noc zostaje opisana bardzo pięknie przez naszego autora jako noc uwielbienia. Pan wywyższa Izraelitów, karząc Egipcjan równocześnie. Śmierć pierworodnych to jest z jednej strony kara dla Egiptu, ale z drugiej strony wybawia, no i wskazuje wyraźnie na ukochanego Boga, czyli Izraela. W tej nocy, kiedy dookoła Izraelitów szalała śmierć i zniszczenie, oni, jak opisuje to autor Księgi Mądrości, modlili się, przysięgali, że wspólnie będą przeżywać błogosławieństwa i niebezpieczeństwa tego wyjścia z Egiptu. Postanowili, że będą wspólnie we wszystkim, co na nich przyjdzie, i będą trzymać się mocno boskiego prawa, które miało ich właśnie połączyć w jedno. Tego prawa na temat Paschy, które otrzymuje Mojżesz, która ma się stać odtąd punktem odniesienia dla historii Izraela. I jak kończy się to piękne czytanie, ilustrujące tę bardzo szczególną drogę Izraela, Izraelici już wówczas, jeszcze w tych ciemnościach, jeszcze nie wiedząc, co się z nimi stanie, ale przecież mają obietnicę, widzą Boże działanie, już wówczas śpiewają hymny przodków, hymny uwielbienia na cześć Pana, który potężną nocą wyprowadzał lud z Egiptu. Właśnie ta modlitwa uwielbienia zachwyca mnie w tym pierwszym czytaniu i układa mi się tutaj w piękny motyw przewodni tej drogi Izraela z Panem i tego zaproszenia do drogi, które otrzymuje każdy z nas. Bóg objawia się Izraelowi jako ten, który nieustannie im towarzyszył, przypomina obietnice ojców i przypomina dotychczasową wspólną drogę, podobnie jak objawia się nam, zapraszając nas do drogi. To nie jest nieznany, to jest Bóg, z którym łączy nas bardzo wiele. Przeszliśmy już bardzo dużo. Kiedy zaprasza nas do kolejnego etapu tej drogi, chcę, żebyśmy pamiętali o tej historii, tak jak oni pamiętać mają o obietnicach złożonych Abrahamowi i o zapowiedziach danych Abrahamowi i Mojżeszowi. Kiedy Bóg zaprasza do drogi, oczywiście ona zawsze jest wyzwaniem, zapewne chciałby, abyśmy tak jak biblijny Izrael przeżywali ją jako jedno, nigdy nie chcę, żebyśmy wędrowali jako wielcy samotnicy, ale przeżywali ją jako jedno we wspólnocie blisko naszych ukochanych, we wspólnocie Kościoła. No i oczywiście tej drodze cudownie byłoby, gdyby towarzyszyła właśnie ta pieśń uwielbienia we wszystkim, co na nich przyjdzie. Przysięgali, że przeżyją te niebezpieczeństwa, ponieważ mieli świadomość, że blisko jest Bóg. To jest droga uwielbienia, droga, w której mamy świadomość, że Pan jest blisko, nie jest po to, aby nas utrapić, ale żeby nas przeprowadzić i wyprowadzić ku wolności, do której przecież chce, abyśmy wszyscy doszli. Więc droga Izraela, droga, do której jesteśmy zaproszeni także my w naszym chrześcijańskim życiu, to droga wolności, droga Bożej miłości, to Bożego towarzyszenia, droga, w której idziemy razem jako wspólnota, śpiewając te hymny ojców, hymny uwielbienia na cześć Pana.
Drugie czytanie, czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś te wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Usłyszeliśmy kolejne piękne, długie czytanie. Mamy do dyspozycji w liturgii dwie wersje, krótszą i dłuższą tego czytania. Słusznie przeczytaliśmy tu dłuższą, żeby się zanurzyć w tym słowie. Dłuższe czytanie z listu do Hebrajczyków. Kolejny piękny, fascynujący fragment, tym razem Nowego Testamentu. List, który przez wieki przypisywany był Pawłowi, ale dziś wiemy, czy też raczej twierdzi się, że to nie jest list, który skomponowałby apostoł, i właściwie więcej niewiele możemy powiedzieć na temat jego autora, bo tu spekuluje się, że mógłby być nim Łukasz, czy też Apollos, Barnaba, Klemens Rzymski albo jakiś uczeń świętego Pawła. Dla nas ważne jest to, że głównym tematem tego listu jest Chrystus. Chrystus arcykapłan i jego ofiara nowego przymierza, w której wypełnia się całe przymierze mojżeszowe i ona przewyższa także to przymierze. Wszystko zmierza ku Chrystusowi, ku niemu pielgrzymują także wszystkie postacie listu do Hebrajczyków, jak słyszeliśmy, bo mamy tutaj kolejną odsłonę tej drogi z Bogiem, drogi Izraela i naszej drogi z Bogiem. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o drodze wyjścia, o historii wyjścia, drodze uwielbienia Izraela. W drugim czytaniu natomiast słyszymy o drodze Abrahama, naszego ojca wiary. Od rozdziału 11 w liście do Hebrajczyków pojawiają nam się historie i przykłady postaci biblijnych: Abel, Henoch, Noe, Abraham, Mojżesz, później jeszcze postacie z ksiąg historycznych: Gedeon, Barak, Samson, Dawid, Samuel i wielu innych jeszcze proroków. Wszyscy oni dają nam przykład chrześcijańskiej wiary, cierpiącej próby, prześladowania, wiary pełnej wytrwałości, wiary, która jest zdążaniem do tej właśnie niebiańskiej ojczyzny. Taką wiarę i taką drogę wiary prezentuje w dzisiejszym drugim czytaniu Abraham, wzór dla nas. Wiara jest poręką tych dóbr, tak zaczyna się ta historia Abrahama wędrującego, którą opisuje nam tutaj autor listu do Hebrajczyków. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem rzeczywistości, których nie widzimy. Wiara, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to greckie słówko hypostasis tutaj, jest podstawą, jest esencją, prawdziwą naturą, substancją tych wszystkich dóbr, które nie widzimy. Ona tkwi u ich podstaw. Wiara leży u podstaw rzeczywistości, których oczekujemy, utwierdza nas w tym oczekiwaniu na nie. Jest takim testem, dowodem, czymś, co potwierdza istnienie tego świata Bożego, którego nie jesteśmy w stanie w sposób empiryczny, tak jakbyśmy chcieli tutaj doświadczyć i zobaczyć. Więc wiara daje pewność, że Boża rzeczywistość, do której zmierzamy, istnieje. Dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo, mówi nam autor listu do Hebrajczyków. Dzięki niej, innymi słowy, przodkowie otrzymali dobre świadectwo, to znaczy zostało o nich dobrze poświadczone. Bóg wydał dobre świadectwo o tych swoich bohaterach wiary, którzy zdążali do niewidzialnych rzeczywistości, którzy wędrowali razem z Nim. Oni zasłużyli na dobre świadectwo Boże, czyli na Jego pochwałę. No nie ma nic piękniejszego od takiego finału ludzkiego życia. Dzięki wierze ten, którego nazywano Abrahamem, usłuchał wezwania, żeby wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie, wyszedł, chociaż nie wiedział, dokąd idzie. Targum Jeruszalmi, który już cytowaliśmy, targum żydowski, komentarz do Księgi Wyjścia, pośród czterech wielkich nocy historii świata opisuje także noc Abrahama, o której mówi nam tu list do Hebrajczyków. Abraham to ojciec naszej wiary. To jest pierwszy, od którego zaczyna się nasza duchowa podróż. On przez wiarę usłuchał wezwania Bożego, opuścił ziemię swoich przodków, swojego ojca i powędrował do ziemi, którą Pan miał mu wskazać. Ta wędrówka Abrahama opisana w 12 rozdziale Księgi Rodzaju i troszkę wcześniej w 11, bo ona zaczyna się od jego ojca Teracha, ale Terach to nie jest bohater wiary. On nie słyszy żadnego wezwania Bożego. On wędruje, ponieważ chce zapewnić swojej rodzinie dobrobyt. To dopiero Abraham usłyszy ten głos wiary i rozpocznie wędrówkę. I o tym właśnie pisze nam 12 rozdział Księgi Rodzaju. Więc to jest rzeczywisty bohater wiary. Kiedy ze studentami w trakcie naszych kursów z Biblii w Kulturze na Kulu analizowaliśmy te teksty, to jedna ze studentek z kraju, w którym oczywiście nie czyta się Biblii, z Chin, w którym właściwie nawet nie wiedziała dobrze, czym jest wiara w chrześcijańskiego Boga, w Boga objawienia Starego i Nowego Testamentu, ta studentka zapytała, jak to jest, że Abraham rozpoznał głos Boży, skoro był poganinem, skoro czcił bóstwa lunarne, księżycowe, prawdopodobnie tak jak wszyscy oni w jego rodzinie, na co wskazują ich imiona i to, że pochodzili z Ur Chaldejskiego. Więc jak to jest, że ten człowiek, który miał dookoła siebie takie mnóstwo pogański panteon bogów, usłyszał ten jeden, jedyny głos prawdziwego Boga? Niezwykle ciekawe pytanie i cały wykład właściwie trudziliśmy się, żeby na to pytanie odpowiedzieć, podając bardzo wiele tutaj możliwych odpowiedzi. Bóg mówi do Abrahama, proponując mu to, czego sam bohater nie jest w stanie osiągnąć, błogosławieństwo, zapraszając go do rzeczy trudnej także. bo chodzi o wyjście z domu ojca, oddzielenie się także od niego, od jego historii, rozpoczęcie nowej, trudnej drogi. Chodzi o wyjście z ziemi wygodnej, z miasta, w którym już zdobyli swoją stabilizację i dobrobyt, na pustynię absolutną, do Kanaanu. Więc jest bardzo wiele w tym Bożym wezwaniu, które przekracza, co przekracza ludzką logikę, odpowiada równocześnie na najgłębsze pragnienia Abrahama, wędrowania, życia. On tego życia nie ma, ponieważ jest bezpłodny, podobnie jak jego żona. To po tym można poznać autentyczny głos Boży. Po tym, że wzywa nas do rzeczy, których byśmy sami o własnych siłach nie pomyśleli dla siebie, które przekraczają także nasze siły. No i daje nam to, co jest naszym najgłębszym także pragnieniem, to życie w obfitości, którego oczywiście także sami z siebie nie możemy zdobyć. Za tym głosem idzie Abraham heroicznie, jak pisze Brandstetter, wędruje pod tym rozgwieżdżonym niebem. Metaforycznie i niemetaforycznie ta noc może oznaczać właśnie także to, że on jest absolutnym pionierem wiary, że przeciera tam szlaki. Wędrowało się wówczas także w starożytności w nocy ze względu na upały, ale serce Abrahama przede wszystkim otacza ta noc, ciemność, której nie mogą rozproszyć żadne gwiazdy i księżyc, które może rozproszyć tylko Bóg i jego słowo. On rzeczywiście wędruje w nieznane, bo Bóg wskazuje mu tylko jakąś ziemię, nie mówi nawet precyzyjnie do ziemi, którą ci wskażę, mówi do niego. Nie mówi precyzyjnie dokąd. Największym błogosławieństwem Abrahama jest właśnie wędrowanie, nie sam cel, ale wędrowanie z tą błogosławiącą Bożą obecnością, no i nowe życie, które on otrzyma od swojego Boga. Beraka, czyli to błogosławieństwo, oznacza właśnie obfitość życia, a więc słusznie nasz autor stwierdza, Abraham wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Wyszedł ufając absolutnie w tej drodze Bogu, który będzie odkrywał przed nim krok po kroku tę drogę Abrahama. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej jako obcej ziemi. Żył tam pod namiotami z Izaakiem, Jakubem, współdziedzicami obietnicy, pisze dalej autor do Hebrajczyków. I tak rzeczywiście jest. Tutaj mamy też aluzję do wszystkich trudów, jakie Abraham musi przeżywać w ziemi obiecanej. Życie pod namiotami, życie nomada. Wkrótce okaże się, że nie jest to łatwe życie, ponieważ w tej ziemi są wrogowie, z którymi trzeba walczyć. Są susza i różnego rodzaju plagi, które także nie utrudniają życia patriarsze. Ten namiot to będzie wszystko to, czego Abraham doświadczy tam w tej ziemi obiecanej, kruchości swojego życia, ale także ograniczoności swojej perspektywy. Bóg w 15 rozdziale po raz drugi będzie powoływał Abrahama, każąc mu wyjść z tego namiotu i przyjąć Boży plan wobec siebie. Wyjdź i popatrz w niebo, będzie mówił do niego Pan. Dzięki Bożemu prowadzeniu Abraham uczy się, że ziemia obiecana nie jest celem sama w sobie. Także autor listu do Hebrajczyków mówi, że Abraham zaczął oczekiwać miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Więc Abraham odkrywa, że w tej kruchości życia pielgrzymuje do miasta trwalszego niż to, które jest sam w stanie zbudować. Razem z nim pielgrzymuje także Sara. Bardzo mi się podoba to włączenie Sary w pielgrzymkę Abrahama. Nasz autor listu do Hebrajczyków bardzo wrażliwie czyta tę historię, w której Sara wydaje się być zostawiona trochę na boku. Głównym bohaterem jest oczywiście Abraham, ale pamiętajmy, że w Księdze Rodzaju w 18 rozdziale Bóg przychodzi także do Sary. Jej także obiecuje syna. Jej, która ma już prawie 100 lat wówczas, więc to dla niej także jest pielgrzymka wiary, jej, absolutnie jej także droga, nie tylko jest tu dodatkiem do historii Abrahama. Ona także, pielgrzymując w wierze, uznała Boga za godnego udzielonej jej obietnicy. Uwierzyła mu i dzięki temu już tego na wpół umarłego ciała, jak opisuje to autor listu do Hebrajczyków, powstał potomek dla Abrahama. A właściwie potomstwo niezliczone, jak ziarna piasku na niebie, na morskim brzegu. Więc oni wszyscy pielgrzymowali w wierze, oni wszyscy pomarli także, nie osiągnąwszy, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, tego, co im przyrzeczono, patrzyli na to i pozdrawiali tę rzeczywistość z daleka, bo szukali trwalszej ojczyzny. Pomarli w wierze. Wszyscy uznawali się za obcych i gości, pozdrawiających z daleka tylko to miejsce, do którego pielgrzymowali. Ksenoi, obcy, przybysze, parepidemos, to są ludzie, którzy tylko na jakiś czas osiedlają się w jakiejś ziemi, przebywają tam jak wśród obcych, ale wiedzą, że muszą za chwilę ruszyć, że ich prawdziwa ojczyzna wciąż na nich oczekuje. Wyciągali się dosłownie, jak mówi tutaj autor w 16 wersecie 11 rozdziału w Liście do Hebrajczyków, wyciągali się ze wszystkich sił, dążąc do tej lepszej niebiańskiej ojczyzny. I to właśnie oni są naszymi przewodnikami w tej drodze wiary. Abraham i wszyscy, którzy idą jego śladami. Abraham i my, dzieci Abrahama, zaproszone do podobnej wędrówki wiary. Wiara jest fundamentem naszego wędrowania, bo jest fundamentem Bożego świata, ku któremu zmierzamy. Do tego świata nie można wejść inaczej, jak tylko przez wiarę. To na niej zbudowano, można powiedzieć, wiary, czy bramy i fundament Królestwa Bożego. Wędrówka Abrahama mierzyła znacznie wyżej niż tylko ku ziemi obiecanej, fizycznej, Palestynie, mierzyła ku niebu. Więc Abraham w rzeczywistości pozdrawiał tylko to niebo, miejsce swojego odpoczynku z daleka, bo jak wszyscy, on także tęsknił do prawdziwego miejsca odpoczynku, do swojej prawdziwej niebiańskiej ojczyzny, która otwiera się dla nas w Chrystusie. To właśnie on nią jest. Do niego tęsknili wszyscy patriarchowie i wszyscy ci wieczni wędrowcy Starego Testamentu. A my otrzymujemy w nich bardzo piękny przykład znowu wędrówki, do jakiej zaprasza nas Pan. Wędrówki pełnej prób, pełnej wyzwań, ale jedynej w swoim rodzaju, pełnej Bożego błogosławieństwa i towarzyszenia. No za tę wędrówkę warto oddać wszystko, tak jak Abraham, tak jak ci poszukiwacze drogocennych pereł w przypowieściach Jezusa z Nowego Testamentu. Dlatego wędrowania, w trakcie którego doświadczamy tej niewiarygodnej miłości Boga, Jego błogosławieństwa, dlatego wędrowania, w którym walczymy o wiarę, żeby ona w nas nie zgasła, warto naprawdę przeżywać życiowe trudności, przeciwności, bo ostatecznie ta wędrówka właśnie doprowadza nas do naszej prawdziwej ojczyzny, do naszego prawdziwego odpoczynku, którym jest po prostu Chrystus. Do Niego tęsknił Abraham, do Niego tęsknimy także my, wędrowcy tutaj na ziemi.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, aby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu, mój Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą.
Ewangelia kończy naszą refleksję nad liturgią tej niedzieli i równocześnie dodaje do niej bardzo piękny, wprowadzający zwrot, właściwie obraz drogi. Bo do tej pory słyszeliśmy o drodze, do której Bóg zaprasza nas, chrześcijan, wierzących, tak wędrować jak Izrael, z pieśnią chwały na ustach, chwalić Pana, wędrować jak Abraham pośród niebezpieczeństw, z tą ufnością pokładaną w Bogu, równocześnie pielgrzymując do prawdziwego odpoczynku. Równocześnie dzisiejsza Ewangelia dodaje jeszcze jeden piękny element, wędrować na spotkanie Mesjasza. Bo zauważmy, że w tej Ewangelii mowa jest o powracającym Panu młodym, o powracającym Panu, który wraca z uczty weselnej, a więc to On przychodzi, to On wychodzi także i wraca do nas. My w pewien sposób mamy też oczywiście wyjść Mu na spotkanie, w sensie przygotować się na Jego przyjście. Więc mamy Ewangelię Łukasza, przepiękną, także w dwóch wersjach, dłuższej i krótszej, w której Jezus zaczyna od tego, żeby nie gromadzić sobie skarbów na ziemi, bo tu niszczeją, ale gromadzić sobie skarby w niebie. Bohater naszej wiary, Abraham, wpatrywał się nieustannie w horyzont wieczny, w to miasto, które Bóg buduje własnymi rękoma, w odpoczynek, który jest prawdziwszy niż wszystko, co możemy tutaj znaleźć na ziemi. Więc bardzo dobrze wpisuje się to słowo Jezusowe w historię także wędrowania Abrahama. Nie bój się, mała trzutko, mówi Pan, bo Twojemu Ojcu spodobało się dać Ci królestwo, właśnie ten odpoczynek, ku któremu zmierzał nasz ojciec wiary Abraham. A więc dawajcie jałmużnę, odwiązujcie się od dóbr doczesnych, sprawiajcie sobie trzosy, które nie niszczą, skarb w niebie, bo to tam właśnie ma być ulokowane serce wszystkich wierzących. Równocześnie Pan zachęca do tego, żebyśmy przygotowywali się na jego przyjście. Niech będą przepasane wasze biodra, zapalone pochodnie. Macie być jak ci, którzy oczekują swego Pana, kiedy powróci z uczty weselnej, kiedy tylko zakołacze. Szczęśliwi, których Pan odnajdzie przy drzwiach. Będzie im usługiwał, przepasując się przy stole. W starożytności każdy miał swoje miejsce w domu. W domu starożytnym było wielu niewolników, którzy jeden spał przy swoim panu, właściwie w nogach jego łóżka, żeby kiedy tylko się obudzi albo będzie czegoś potrzebował, zerwać się na równe nogi. Inny ze sług niewolników przygotowywał posiłki, inny jeszcze pracował, ale był też taki szczególny niewolnik, który spał dosłownie przy bramie z pękiem kluczy, żeby otwierać ją i zamykać, żeby otworzyć ją także, jeśli jego pan podróżował nocą. To było jego jedyne zadanie. Obudzić się, czy być czujnym, kiedy pan przyjdzie, żeby zapukać do naszych drzwi. No bo Bóg przychodzi nocą. Tu mamy już trzecią noc Mesjasza, tak jak opisuje ją Targum Jeruszalmi. Noc przyjścia Mesjasza. To będzie także noc niespodziewanego jego powrotu tutaj na ziemię. Tak jak przyszedł w nocy za pierwszym razem, jako małe dziecko w nocy betlejemskiej, tak wróci także nocą, kiedy nikt się go nie spodziewa. A więc czuwajcie, niech wasze biodra będą przepasane, pochodnie zapalone. To jest nawiązanie do historii Izraela. Ich przepasane biodra, ich zapalone pochodnie, to był znak ich gotowości wyjścia z Egiptu. Tak opisuje się ich w Księdze Wyjścia. Tym razem już nie Mojżesz, ale to Mesjasz porywa nas w tę drogę, do której mamy być gotowi, a więc o ileż bardziej powinniśmy się przygotowywać. Przepasane biodra, o których mówi Jezus, to także w starożytności znak gotowości do bitwy. Druga księga Samuela 28, tak opisuje się wojownika. A więc Jezus zapowiada także, że jego przyjście tutaj, powrót do nas, to będzie także noc zmagania. I tak rzeczywiście opisują ją teksty apokaliptyczne, czy to Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, Marka 13, czy także teksty inne, literatura żydowska, ale także listy świętego Pawła. To będzie noc, czy przyjście pełne zmagania, do którego także musimy się przygotować. Oczekujemy na przyjście Pana, który powraca z uczty weselnej. Płonące lampy w naszych rękach pojawiają się także w innych miejscach w Ewangelii jako taki znak życia wiarą i miłością. To z nimi w ręku druhny miały wyruszyć na spotkanie oblubieńca przychodzącego do oblubienicy. Mateusza 25. Powracający Mesjasz tu w Ewangelii Łukasza opisywany jest nieco inaczej, jako Pan przybywający z uczty weselnej. Może jest to uczta, którą ojciec wyprawił dla swojego syna. Świętują wcielenie, świętują zmartwychwstanie, życie, zwycięstwo syna. W każdym razie przychodząc z tej uczty do nas, żeby nas zabrać może, Jezus używa też obrazów, których użyje Jan w swojej Apokalipsie. Stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos, niech natychmiast otworzy, bo chce z nim wieczerzać. Ten pośpiech jest ważny. Kołaczącemu Mesjaszowi trzeba szybko otworzyć, trzeba natychmiast otworzyć. Pośpiech to jest jeden z głównych tematów Ewangelii Łukaszowej. On jest znakiem kochającego, czuwającego serca, na które tak samo w kochający, piękny sposób odpowie później Mesjasz, usadzając tego sługę przy stole i usługując mu. Niezwykły obraz. Jezus opisuje jeszcze, że ten dzień jego przyjścia będzie jak złodziej. I bardzo mi się podoba ten obraz. Jest niezwykle ciekawy. Wnosi dużo dynamizmu, dramatyzmu także w ostatnie przyjście Pana. Pan porównuje się i ten dzień do nocy rabunku, do złodzieja, który chce spustoszyć nasz dom. Noc Mesjasza sugeruje także, że będzie także nocą przerażenia i utraty dla wszystkich, którzy pokładali ufność w takich ludzkich zabezpieczeniach. Na wszystkich, którzy tak bezpiecznie poczuli się w swoich domach, którzy wierzą w swoje siły i bezpieczeństwo, o których także Paweł pisze, którzy mówią sobie pokój i bezpieczeństwo, 1 do Tesaloniczan 5, tak przyjdzie niespodziewanie ten dzień pański, także nie umkną, więc te ludzkie zabezpieczenia zostaną wówczas zupełnie skruszone. Dzień będzie jak złodziej. Ukradnie nam wszystko to, w czym żeśmy pokładali swoje kruche ludzkie nadzieje. No chyba, że położyliśmy ją w nim, to wtedy zostaniemy z tym największym skarbem naszym w rękach, sercami ulokowanymi także w Królestwie Bożym. I tutaj nasza niedziela już właściwie układa nam się w piękną całość. Mamy już 3 czytania i obraz tej drogi, do której zaprasza się nas w tej niedzieli pośrodku wakacji. Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy jak Izrael wędrowali z uwielbieniem, wędrowali we wszystkich okolicznościach naszego życia, bo te, w których wychodził Izrael, wcale nie były proste. Były pełne lęku także, po ludzku strachu, niepewności. Pieśń uwielbienia, z jaką idziemy przez to życie, to jest to, co pozwala także zgasić ten ludzki strach i doświadczać tym bardziej Bożego prowadzenia, Jego obecności. Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy śpiewali pieśń uwielbienia. tej naszej życiowej drodze. Żebyśmy jak Abraham byli gotowi na próby, żebyśmy także wpatrywali się w ten horyzont wieczności, który daje tyle siły w naszym życiu, na naszą nagrodę, w Pana, który oczekuje na nas. Bo, jak sugeruje Jezus, On jest także w drodze do nas. Ta piękna Ewangelia sugeruje, że nie tylko my idziemy do Niego, On wraca. Wraca tutaj po nas, aby zabrać nas ze sobą na tę ucztę. Ale zanim się tam dostaniemy, uwaga, Jezus przypomina, ta droga ziemska to nie droga tylko i wyłącznie wpatrywania się pustego w niebo. To droga odpowiedzialności, droga pracy i czuwania. Droga właściwego wypełniania naszych życiowych misji. Wracając do tego obrazu, od którego zacząłem, podróży, na które wielu dzisiaj się zdobywa i wysiłku, który podejmuje, ileż one kosztują, to podróżowanie w nocy, te tłumy przewalające się przez lotniska. Gdybyśmy tak poważnie potraktowali podróż z naszym Panem, gdybyśmy tak chcieli i tak czekali na tę drogę z Nim, tak pragnęli jej, jak pragniemy często tych naszych podróży i wakacji, jak inaczej zupełnie wyglądałoby nasze życie chrześcijańskie, gdybyśmy wędrowali z Panem, uwielbiając Go, gotowi na próby, wpatrując się w ten horyzont nieba, wędrowali odpowiedzialni za innych, którzy zostali nam tu powierzeni, odpowiedzialni za nasze wspólnoty, odpowiedzialni za nasze miejsca. Jakżeż pięknie wyglądałaby nasza droga z Panem, do której zaprasza nas właśnie ta niedziela wakacyjna.
A przewodnikiem po tej niedzieli wakacyjnej jest dzisiaj ksiądz dr Marcin Kowalski, profesor z KUL-u, biblista. I drodzy Państwo, chciałbym teraz zaprosić Państwa do telefonów do Radia Maryja, do pytań do naszego eksperta. Przypomnę numery telefonów do Radia Maryja dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Południowej Polski 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Jak ulewny deszcz o suchym dniu, jak burzy dźwięk po ciszy snu, tak Zbawiciel, Dawca życia przyjdzie wnet. Jak błysk na niebie w czarną noc, jak słońca wstanie rankiem wciąż, tak Stworzyciel, Odkupiciel pojawi się.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dzwoni Marek z Gdańska. Mam pytanie co do zapisu Ewangelii Świętego Łukasza, końcowe zdanie. Prośba o wyjaśnienie, komu wiele dano jest słowa, o wiele wymagać, a komu powierzono, więcej żądać będą. Chodzi mi o to dwa zróżnicowanie słowo, dano, powierzono. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, panie Marku.
Bardzo dziękuję. Fragment ten dłuższy Ewangelii Łukaszowej, ten, który już tak króciutko, tylko żeśmy sobie tu umówili. Piotr kieruje do Jezusa w tej Ewangelii pytanie, czy to słowo jest tylko do nas, Panie, je wypowiadasz, czy też do wszystkich. wtedy, czy ta metafora sługi i oczekiwania, to jest metafora, która odnosi się do wszystkich bez wyjątku, czy też to tylko takie szczególne wymagania od apostołów. I tutaj Jezus, mówiąc o tym, że każdy absolutnie ma to czekać i przygotowywać się na przyjście Pana, równocześnie czyni pewne rozróżnienie. Wszystkim, czy wszyscy będą osądzeni z tego oczekiwania na podstawie misji, którą otrzymali i tego, ile im powierzono czy dano. A więc apostołowie, którym dano więcej, którym powierzono także więcej, będą sądzeni zapewne na podstawie tego, ile dostali i jak bardzo odpowiedzialni byli także za drogę powierzonych im osób. Natomiast ci, którzy mają mniejszą odpowiedzialność, oczywiście spotkają się z łagodniejszym może sądem, czy też łagodniejszym osądzaniem ze strony Pana. Jeśli chodzi o dwa wyrażenia, których tutaj używa Łukasz w swojej Ewangelii, to pojawia nam się strona bierna czasownika didomi edote, komu zostało dane wiele. Rzeczywiście didomi to taki prosty czasownik, którym opisuje się coś ofiarowanego, coś danego. Od tego wiele będą szukać, dosłownie. Od tego wiele się będzie szukać. Komu paratitemi powierzyć z kolei, to można tak przetłumaczyć ten czasownik, więcej, od tego więcej będą prosić. Można poszukiwać tutaj w dwóch wyrażeniach subtelnej różnicy. Pierwsze może opisywać te wszystkie dary, które zostały nam powierzone, czyli to, co otrzymaliśmy, czyli charyzmaty, dary różnego rodzaju, które umożliwiają nam dobre wypełnienie misji, natomiast to paratitemi, ten drugi czasownik opisywałby to, co otrzymaliśmy jako zadanie. A więc razem z zadaniem otrzymujemy zazwyczaj także pewne wyposażenie, dary i wszystko, co pomaga nam je wypełnić. I na podstawie tego, jak żeśmy wykorzystali te dary i na podstawie tego, jak wypełniliśmy tę misję, będziemy, jak mówi Jezus, osądzeni. A więc komu wiele dano, od tego wiele się wymagać będzie i kto miał poważną także misję zlecony, od tego także tym poważniej będzie się żądało sprawozdania.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Alina z diecezji świdnickiej. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję i za ten wykład księdzu doktorowi. Natomiast przepraszam, ale wysłuchując tego, co ksiądz mówił, że jednak Pan Jezus przyjdzie tak, jak się narodził, nocą. Mam pytanie, bardzo przepraszam najmocniej wszystkich naszych słuchaczy. Może i infantylne i heretyckie, ale u nas panuje takie przekonanie, nie wiem, to tak głośno jest i coraz głośniej, że przyjście Pana Jezusa poprzedzą 3 dni ciemności, gdzie nie będzie światła żadnego oprócz gromnic, poświęconych w kościele gromnic. Natomiast jedyne światła, jakie się pojawią, nie wiem, ja mówię, to jest heretyckie, przepraszam, proszę mnie wyprostować i wszystkich tych, którzy nas słuchają, że jedyne światła, jakie będą się przebijać, to przez ślad Chrystusa na niebie ze światłami 5 jego ran. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Bóg zapłać za odpowiedź.
Dziękujemy, pani Alino.
Bardzo proszę. Oczywiście to nie są heretyckie pytania, one wynikają z pobożności pewnie prywatnej, z tego, co być może wyczytujemy także w historiach czy też zapowiedziach świętych, ale pamiętajmy, że dla nas światłem i pierwszym przewodnikiem jest oczywiście Słowo Boże. Jeśli Pan Jezus mówi o tym, że przyjdzie, że ten dzień, Jego dzień, dzień sądu przyjdzie jak złodziej w nocy, oczywiście posługuje się tu także metaforą. Ta noc i przyjście w nocy oznacza przyjście niespodziewane. W innych miejscach Nowego Testamentu będzie się mówiło, jak święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, że ten dzień przyjdzie jak bulę narodzącą. W jednym i w drugim przypadku nie chodzi o konkretną porę, bo Pan Jezus wiele razy mówił o tym już, że by się nie spodziewać i nie domyślać tego czasu, jego przyjścia, bo to pozostanie dla nas tajemnicą. I to także metaforycznie opisuje się mianem nocy, noc tajemnicy. Ale nie spodziewać się, nie domyślać, nie próbować odczytywać pory, ponieważ ona po prostu jest i będzie zaskakująca dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Natomiast jedyną wskazówką, jaką nam daje, jest bycie gotowym. No nawet to, że się tutaj o zapalonych pochodniach, czekający na swojego Pana mają mieć zapalone pochodnie. Rzeczywiście w Mateusza 25, także te panny wędrują na spotkanie Pana Młodego w nocy. No ale to wszystko są znów metaforyczne obrazy opisujące to czekanie i gotowość o każdej porze, czy to dzień, czy to noc. Mamy być gotowi zawsze. I tak zresztą opisuje życie chrześcijanina święty Paweł w 1 Tesaloniczan, jeszcze raz się odwołam do tego tekstu, 5. Czy śpimy, czy czuwamy, czy w dzień, czy w nocy. Mamy być trzeźwi, mamy być czuwający, mamy być gotowi. Więc ja porzuciłbym raczej to myślenie, czy te obrazy, jakieś, nie wiem, przepowiednie na temat trzech dni ciemności. Naprawdę nie wiemy, co się wówczas wydarzy. I ktoś, kto próbuje taki scenariusz snuć czy wysnuwać, no, myli być może metaforyczne znaczenie tych obrazów w Biblii, symboliczne także, w sensie one po prostu oznaczają wielką niewiadomą, tajemnicę przyjścia Pana, do której mamy, raz jeszcze, najważniejsza rzecz, się po prostu przygotowywać przez nasze dobre życie, święte życie, nie szukając nowinek, nie szukając jakichś właśnie cudowności, ale trzymając się tego, o czym mówi Jezus w swoim słowie, czyli misji, którą nam dał, wspólnot, za które mamy odpowiadać, naszych bliskich, ukochanych, wszystkich, których prowadzimy do Niego. No to jest ta nasza misja. Mężowie galilejscy, czemu wpatrujecie się w niebo? Jezus wróci, a wy macie teraz wracać, jak słyszy rzesza apostołów od Jezusa, wracać do Jerozolimy, otrzymać ducha i głosić. To jest właśnie słowo, z którym Jezus zostawia, czy właściwie niebiańscy wysłannicy zostawiają apostołów, i powinniśmy się nim zdecydowanie przejąć bardziej niż tymi dywagacjami na temat końca czasów.
I kolejny słuchacz na naszej antenie. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Nie będzie pochłonięty, to jest Maria Zawsze Dziewica, Michał z Metropolii Nowojorskiej.
Teraz się zawsze.
Patrzcie w niebo, patrzcie w swojego ducha, szukajcie swojego ducha. Ja dzwonię dlatego, że jest ksiądz Marcin, a ksiądz Marcin jakiś czas temu, no może rok chyba, czy półtora, ten genialny miał ten taki wykład na temat Księgi Galatów i wiem, że listu do Galatów i wiem, że, że to wielu ludzi postawiło do pionu, dlatego skorzystam z okazji i mam pytanie. W naszym lokalnym kościele, gdzie są Hiszpanie i też przychodzą Polacy, Europejczycy, ksiądz mówi, że najważniejszym zadaniem, i to jest, była taki cały tydzień, był najważniejszym zadaniem dla chrześcijan jest narodzić się na nowo z ducha. Bardzo szybko to pojmują Hiszpanie i rozumiem, że to chodzi o życie w prawdzie, że tylko uczciwe życie w prawdzie, podchodzenie do wszystkiego w sposób prawdziwy pozwala automatycznie te brudy z człowieka jakby zrzucić. Natomiast jest coś takiego, że Słowianie czy Polacy jakby puszczają oko i mówią, no nie, no przecież to niemożliwe, żeby tak było. I kilka miesięcy temu było wydarzenie u burmistrza i też było głosowanie i tylko Słowianie tam przyszli i mówią, no przecież wiadomo, że oni muszą oszukiwać i kłamać, ale no puszczają oko, mówi, tam przyszedł jakiś młody kapłan i mówi, no przecież tak nie można. A oni puszczają oko i mówią, no ksiądz będzie o miłości mówił. Co jest, pytam dlatego księdza Marcina, jak przekonać naszych współbraci, że jest to fundament, to narodzenie się z ducha. O tak bym zapytał. Przepraszam, nie chcę zabierać czasu, ale wiem, że ksiądz Marcin no, ma te genialne odpowiedzi. Dlatego się zwracam do księdza Marcina. No, dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję panie Michale. Księże, profesorze, proszę bardzo.
Tak, Bóg zapłać, dziękujemy za to pytanie. Pan Jezus w Ewangelii Janowej mówi o tych, którzy narodzili się z wody i z ducha i to właśnie ci wchodzą do Królestwa Bożego. No, tutaj mamy jasną metaforę chrzcielną nawet w Ewangelii Janowej. Woda i duch. pamiętamy z opisów chrztu Jezusa, że właśnie tam spotykamy te dwa elementy, także woda i duch. Duch jako dar dla wszystkich, właściwie w historii chrztu Jezusa to jest ten, który potwierdza synostwo jezusowe, ale transponując to na życie chrześcijanina, duch to jest jeden z najważniejszych darów, które otrzymujemy my jako chrześcijanie, będąc zanurzonymi w śmierć zmartwychwstania, czyli po prostu w życie Jezusa. Kiedy uwierzyliśmy w Chrystusa, kiedy przyjmujemy Go, kiedy przyjmujemy także sakrament chrztu, otrzymujemy Jego ducha, który od tej pory zaczyna w nas pracować i rodzi nas do tego nowego życia chrześcijanina. Więc można by powiedzieć, że narodzić się z ducha to nic innego jak przyjąć chrzest. I to jest pierwszy element, najważniejszy moment naszego życia, pierwszy element tych nowych narodzin. To, że potrzebujemy później w trakcie naszego dorosłego życia także odkrywać, jak wiele w nas złożono i rozpalać sobie na nowo ten płomień, odkrywać dary chrzcielne, a właściwie je rozwijać, bo one są w nas złożone w takiej formie zarodnikowej, to właśnie opisałbym tym nowym życiem z ducha i ciągłymi narodzinami z ducha. Myśmy się już jako chrześcijanie przez chrzest z ducha, jako dzieci Boże, narodzili. Ale równocześnie, jak pisze Paweł w liście do Rzymian i przede wszystkim właśnie w 6 rozdziale i w 8, to życie z ducha i to nasze życie chrzcielne to jest ciągłe zadanie. Zadanie ciągłego, głębszego wchodzenia w te życie Jezusa, naśladowania Go. Także oczywiście opierania się grzechowi, ale równocześnie uświadamiania sobie, że to całe życie Boże w nas już jest. Mamy w sobie ten niezwykły boski potencjał. Ducha, który prowadzi nas do świętego życia. Ducha, który upodabnia nas do Chrystusa. Ducha, który nam daje to myślenie chrystusowe. Ducha, który w nas mieszka. Ducha, który będzie odpowiadał za nasze zmartwychwstanie i który dzisiaj modli się i wstawia się za nami. Więc tego ducha my już mamy. Odkrywać go, rozbudzać w sobie jego płomień, pozwalać mu się prowadzić, odkrywać te sfery naszego życia, które nie są jeszcze poddane jego prowadzeniu, wyrzekać się tego. Ja myślę, że to jest to, co możemy nazwać rodzeniem się ciągłym z ducha, bo to nie jest jednorazowe ani szybki proces. To proces, który trwa właściwie całe życie chrześcijanina. I myślę, że ten kaznodzieja także pewnie zwracał uwagę przede wszystkim na odkrycie tego, jak wiele zależy w naszym chrześcijańskim życiu od Ducha Świętego, od tej trzeciej osoby Trójcy, którą także Paweł uważa za odpowiedzialną za nasze życie w Chrystusie. Więc odkrycie Go i współpracowanie z Nim jest tu kluczem.
Odbieramy telefon. Kolejny, bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Józef z Łukowa. Godni umiłowani ojcowie, jak zawsze zachwyt, że mamy tą okrągłą dobę katechezę w naszych domach. I ja chciałbym, jest czas pielgrzymowania, za kilka dni wyruszy, właściwie to już tylko jeden dzień, pielgrzymka warszawska. Miałem zaszczyt pielgrzymować pod przewodnictwem wielkiego, wspaniałego przewodnika grupy 14 Podlaskiej, ojca Dionizego Łukaszuka, naszego ziomka tutaj z ziemi męczenników podlaskich, a profesora ze Skałki. I tam zapamiętałem jedno z jego pięknych, wielkich wyrażeń i nauk, taką refleksję. Jeszcze długo będzie świat istniał, ponieważ jeszcze tyle ludzi nie słyszało o Panu Bogu, o Chrystusie. A jest powiedziane, że nie uwierzą, nie muszą uwierzyć, ale muszą usłyszeć. Ale zastrzegł się, że u Pana Boga jest wszystko możliwe, że może to się stać bardzo szybko. To były lata 70. Dzisiaj dzięki internetowi rzeczywiście jest to bardzo szybkie. I teraz chciałem przejść do współczesnych proroków, którzy właśnie nam tą godzinę przybliżają. A takim najpotężniejszym objawieniem wprost, to już nie proroctwo, Matki Najświętszej Fatimie, która mówi o trzech wojnach. I teraz, gdybyśmy byli może mniej ostrożni, w słuchaniu tych proroków, którym się niestety zamyka usta, w takim sensie, że no nie szukajmy jakichś sensacji. To nie są sensacje. Ja myślę, że ci ludzie są uduchowieni i wiele takich prywatnych objawień uznajemy. Niektóre są po prostu no jakoś z mądrości Kościoła chyba troszkę blokowane. Ja myślę, że gdybyśmy byli odważniejsi, może by była nasza gorliwość większa, może byśmy byli lepiej przygotowani, tak jak powiedzmy wezwanie do intronizacji Chrystusa Króla, czy zawierzenia Matce Najświętszej Niepokalanemu Sercu, no tego typu rzeczy, ale też i te, które są właśnie, mówią o tych ciemnościach, o tym mówił Święty Ojciec Pio też, także ja bym tutaj, ja wiem, że urząd jest, no musi być ostrożny, ale nie ma chyba grzechu, żeby szperać i mieć tą informację, uświadomienie siebie, czujność tą tego czuwania przy tej bramie do otwarcia serca. Bóg zapłać serdeczny, gorąco pozdrawiam nasze ukochane, cudowne dzieło ewangelizacji.
Panie,
Panem Bogiem.
Józefie, Bóg zapłać. I prosimy księdza profesora o odpowiedź.
Bóg zapłać, tak króciutko, tak. Sam Pan Jezus przestrzega swoich uczniów. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił swoją wolą. Nie wasza to rzecz. Nie powinniście się tym zajmować. W tym sensie, że nie powinniśmy tak neurotycznie czekać na ten moment, kiedy on nastąpi, albo bać się go, albo próbować go wyliczyć, jak w historii bywało rzeczywiście. Największe umysły się zajmowały wyliczeniem daty końca czasów, także Newton. A więc to sam Pan, to nie tylko magisterium Kościoła, nie tylko nasza ostrożność, ale także sam Jezus przestrzega, żeby nie marnować na to swoich energii, przesadnie także nie zajmować się, nie przejmować tym problemem, bo to będzie zawsze tajemnicą. Natomiast my wyraźnie mamy polecone, żeby się przygotowywać oczywiście, żeby czuwać, czyli wypełniać swoją dzisiejszą misję, kochać Kościół, pracować w nim, dla niego, razem z nim, dla swoich ukochanych, dla naszego i innych zbawienia. Tak, misja ewangelizacyjna to jest to, co zostało nam powierzone, to jest to aktywne oczekiwanie na przyjście Pana. Jeśli interesuje nas więcej, to proponuję przeczytać sobie na przykład 13 rozdział Ewangelii Marka, gdzie Jezus także mówi o tym końcu i przestrzega przed jego lokalizowaniem w czasie, ale także proponuję, przeczytajmy sobie w takim razie przepiękny 4 rozdział 1 listu do Tesaloniczan, gdzie święty Paweł w końcówce od 14 wersetu opisuje to przyjście Pana, czy wreszcie 2 list do Tesaloniczan, cały 2 rozdział właściwie mówi o tym przyjściu Pana i Paweł tam podaje konkretne argumenty, że to przyjście nie jest ani bliskie jeszcze, ani nie staje się jeszcze, czy dzień Pana jeszcze nie nadszedł. Mówi tam o wielkim odstępstwie, które musi nadejść, o nieprzyjacielu, który przyjdzie, o tym niegodziwcu, jak go nazywa Paweł, i o tym, że działa jeszcze ktoś, kto powstrzymuje ten koniec świata. Polecam te teksty. Trzymajmy się raczej ich niż naszych spekulacji, bo to naprawdę i lepsze dla naszego życia duchowego i zdecydowanie lepsze dla naszego zaangażowania także w to, co dziś Królestwo Boże budujemy naszą miłością, oddaniem, głoszeniem Ewangelii dziś, nie odgadywaniem, kiedy Pan przyjdzie.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze wprowadzenie nas w te bogactwo Bożego Słowa najbliższej niedzieli. Czas już kończy niestety te nasze rozmowy dzisiejsze. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, profesor z kulu, biblista, jak słyszeliśmy, ekspert. Bardzo dziękuję raz jeszcze i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy wielokrotnie na naszej antenie.
Tak, Bóg zapłać, Ojcze, bardzo dziękuję wszystkim za dzielenie się słowem i do usłyszenia.
Bóg zapłać, do usłyszenia. I również dziękuję bardzo Państwu za słuchanie, za te pytania, za współtworzenie tej audycji.